Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Kochani, tym pozytywnym akcentem chciałem was przywitać na kolejnej odsłonie zakazań serii Nie martw się. Odwróć się do swojego sąsiada, gdy siadacie, może nam powiedzieć: nie martw się! Nie martw się. Czasami z tym nie martw się to jest tak jak z uspokój się, prawda? Widzieliście kiedyś, żeby ktoś był wkurzony i ktoś inny mu powiedział: uspokój się! I tamta osoba: rzeczywiście, postępowałem nieracjonalnie, już się uspokajam. Czasami to działa wręcz odwrotnie, ma skutek odwrotny, prawda? Nie martw się. No ale jak to mam się nie martwić? Samo nie martw się nie pomaga. Ale w trakcie tej serii mówimy, dlaczego mamy się nie martwić. Dlatego, że mamy po swojej stronie Boga. Boga, który się o nas troszczy. Boga, który jest naszym lekarzem. Boga, który jest pokojem. Boga, który jest najlepszym zaopatrzycielem. I dzisiaj będziemy mówili właśnie o tym. Będziemy mówić o Bogu, który zaopatruje, o Bogu, który troszczy się o nas, który dba o nasze potrzeby. Wiecie, i generalnie Bóg w Starym Testamencie w szczególności pojawia się pod wieloma imionami. Oczywiście cały czas on nazywa się, jest Bogiem. Różne tłumaczenia Biblii różnie nazywają Boga. Niektóre tłumaczenia nazywają go wiekuistym, mówią Bóg wiekuisty. Bóg, na przykład jest Bóg Jahwe, generalnie to jest taka najpopularniejsza nazwa, którą my przyjęliśmy, YHWH, Jahwe po polsku, ale często pojawia się razem z jakąś drugą nazwą, która go opisuje, czyli jest na przykład Jahwe Jireh, czyli Jahwe, Bóg, który zaopatruje, jest Jahwe Rafa, Bóg lekarz, Bóg, który nas leczy. I w Biblii pojawia się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt takich opisów. To nie są jakby imiona, ale to są jego takie tytuły, czyli opisują jego charakter, jaki on jest i co on robi. I dzisiaj będziemy mówić o Jahwe Jireh, czyli Bogu, który zaopatruje. Pierwszy raz ta nazwa pojawia się w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham szedł na górę swoim synem Izajakiem, żeby złożyć ofiarę Bogu. I Bóg zaopatrzył Abrahama w ofiarę, także nie musiał składać w ofierze swojego syna. I nazwał to miejsce Jahwe Jireh, czyli Bóg, który zaopatruje. I potem wielokrotnie w Starym Testamencie, ale w Nowym też widzimy, jak Bóg zaopatruje ludzi, którzy mu ufają i którzy do Niego wołają. I wiecie co? Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że zmartwień bywa sporo, prawda? Zgodzicie się ze mną? Macie czasem coś, spędza wam sen z powiek? Są powody do stresu, do zmartwienia, stresuje nas praca, stresują nas relacje z ludźmi i często stresuje nas właśnie ta kasa, prawda? Często, ja przyznam wam się, że często stresowałem się z powodu braku pieniędzy, albo jak ja na to zarobię, albo skąd ja będę miał. I to jest coś, co gdzieś tam ciągle mnie męczyło. Ale wiecie, co tak bardzo, bardzo istotne jest, żebyśmy sobie uświadomili, jako ludzie wierzący, że nie musimy polegać tylko na sobie. Że to nie my jesteśmy swoimi zaopatrzycielami, ale to Bóg jest naszym zaopatrzycielem. On jest naszym źródłem. On jest tym, który się o nas troszczy. I On jest źródłem, który daje przez różne kanały. Posługuje się pracą, posługuje się innymi ludźmi, posługuje się pracą naszych rąk, okolicznościami, ale to On jest naszym źródłem. Wiecie, nigdy nie polegajmy na kanale, nie polegajmy tylko na pracodawcy, nie polegajmy tylko na ludziach, nie polegajmy na pieniądzach, ale na Bogu, dlatego że to On się o nas troszczy i On znajdzie jakiś kanał, żeby nas ubłogosławić. Te kanały są przeróżne. Wiecie, kiedyś w Kościele Echo opowiadałem historię, jak modliłem się o zaopatrzenie, brakowało mi pieniędzy na wyjazd do Polski, byłem za granicą i Bóg przysłał do mnie człowieka, w zasadzie można powiedzieć bezdomnego, z ośrodku, alkoholika, narkomana, który dał mi pieniądze. Powiedział, że czuje, że ma mi dać te pieniądze. Około 100 zł to było, ale tyle mi brakowało. Autentycznie. Innym razem Bóg posłużył się jakimś w ogóle nienależącym mi się zwrotem podatku, który potem, gdy zadzwoniłem do skarbówki, okazało się, że jednak mi się należał, ale nie miałem o tym zielonego pojęcia. Innym razem Bóg posługiwał się pracą, dając pracę we właściwym momencie. Ale Bóg zawsze, ale to zawsze zaopatrywał. I bardzo ważne jest, żebyśmy byli wdzięczni za kanały, jakimi Bóg przez które Bóg nas zaopatruje. Na przykład bądźmy wdzięczni za pracę, bądźmy wdzięczni za ludzi dookoła, bądźmy wdzięczni za rodzinę, która chce nam pomagać, ale nigdy nie zapominajmy o źródle. I naszym źródłem, źródłem naszego zaopatrzenia jest Bóg. Bóg, który zaopatruje. Wiecie, i dlatego, że to Bóg jest naszym zaopatrzycielem, a nie mój pracodawca, nie muszę iść na żadne kompromisy, nie muszę kombinować, nie muszę cwaniakować, nie muszę nikomu próbować się przypodobać, a przede wszystkim nie muszę brać na siebie ciężaru, że to jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność. Oczywiście, jak najbardziej musimy pracować, musimy się starać. To nie jest tak, że powinniśmy teraz leżeć na leżaku codziennie i czekać, aż kasa spadnie z nieba. Musimy to, co możemy zrobić, róbmy ze swojej strony, ale nie zapominajmy nigdy, że to Bóg jest tym, którego obchodzimy i to On nas zaopatruje. Posłuchajmy, co nasz mistrz Jezus ma do powiedzenia na temat zamartwiania się o swoje potrzeby. Przeczytam parę wersetów z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki, nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich, z tych kwiatków pięknych, które Bóg zaopatruje, które Bóg ubiera. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlaczego się martwicie i się zastanawiacie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy? O te wszystkie rzeczy, o to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego potrzebujecie. Piękny, prawda? Tak dużo treści. Bóg się o nas troszczy, nie musimy się martwić, On zna nasze potrzeby i On się troszczy. On jest zaopatrzycielem. I wiecie, chciałbym zburzyć takie dwa mity. Pierwszy mit jest taki, życie w zaufaniu Bogu to brak zmartwień, ani brak odczuwania stresu i strachu. To jest mit, okej? Żeby nie było, to jest mit. Będziemy zaraz go burzyć, ten mit. To nie jest prawda. To, że ufamy Bogu, nie znaczy, że nigdy się nie zestresujemy albo nie odczujemy strachu. Bylibyśmy nad ludźmi, gdybyśmy nie czuli stresu lub strachu. To jest ufanie Bogu, to jest świadoma decyzja, że pomimo strachu i pomimo stresu będę polegał na Bogu. I będę ufał, i będę do Niego się modlił, i u Niego szukał rozwiązania tej sprawy. To nie jest tak, że my nagle, gdy zaczniemy ufać Bogu, przestajemy odczuwać wszelki stres. Co więcej, to też nie jest tak, że jak zaufamy Bogu, to te problemy znikną. Absolutnie. One będą się pojawiać i tak samo będzie strach i będzie stres i będą czasem zmartwienia. Ale właśnie na tym polega, to jest właśnie ta sztuka. I tego musimy się uczyć jako ludzie wierzący. Coraz bardziej ufać Bogu. I gdy widzimy, prawda, gdy On czyni jakieś cudo w naszym życiu, za każdym razem jest nam łatwiej zaufać. Jak Bóg coś uczyni, nie wiem, czy zakładam, że większość z was, albo niektórzy z was chociaż mieli takie sytuacje, gdy zaufaliśmy Bogu, ewidentnie odpowiedź przyszła z nieba, następnym razem cały czas było trudno, ale było troszkę łatwiej, prawda, bo pamiętaliśmy, co zrobił kiedyś. I po to dana jest też nam cała Biblia. Czytamy o tym, jak Bóg zaopatrywał Mojżesza, jak czynił cuda takie, że Mojżesz i cały lud nie mieli co pić. Mojżesz, wiecie, uderzał laską swoją w skałę i woda tryskała ze skały. Albo woda, która była gorzka, Mojżesz wrzucał do niej gałązkę i nagle woda stawała się pitna. Takie cuda Bóg czynił. I my czytając o tym wszystkim, musimy pamiętać, że Bóg jest taki sam. Ten sam Bóg zaopatrzyciel, ten sam Jahwe Jireh, który zaopatrywał tamtych ludzi, działa dzisiaj. Jest tak samo żywy i ma tą samą moc, żeby zaopatrywać i nas. Więc to jest pierwszy mit. Życie w zaufaniu to nie jest brak zmartwień, brak stresów, ale to jest ufanie Bogu pomimo tego, pomimo stresu, pomimo strachu. Drugi mit. Wiecie, gdy byłem młodszy, to sobie w ogóle zakładałem, kiedyś myślałem, że w życiu chodzi o to, żeby spełniać marzenia i jakieś takie hedonistyczne zachcianki. Będę miał 20 lat, to będę bogaty i będę siedział gdzieś na hamaku, na Hawajach. Tak sobie życie wyobrażałem. Potem spotkałem się z tym, zderzyłem się z tym, co nazywamy dorosłością i okazało się, że jednak jest inaczej, że właśnie te stresy i te zmartwienia są, ale myślałem, że jakby wiecie, ten stres o tą kwestię finansową, te pieniądze, zawsze gdzieś tam on siedział w mojej głowie i bałem się, że wszystko jest na mojej głowie, jak ja sobie poradzę, zamartwiałem się, myślałem o tym, spędzało mi to sen z powiek i myślałem, że gdy będę miał więcej, to ten strach, stres zniknie. Ale to też jest nieprawda, wiecie, to nie jest tak, że jak nie masz, to okej, okay, możesz się stresować, bo nie masz. Bo jak będziesz miał, to się nie będziesz stresował. To w ogóle tak nie działa. Jezus nie powiedział, nie martwcie się, jeśli macie emeryturę tam, nie wiem, pięciocyfrową i 5 mieszkań na wynajem i 10 kilo w złocie zakopane w ogródku. Nie, Jezus po prostu powiedział, nie martwcie się. To nie jest kwestia sytuacji, w jakiej się znajdujesz, to jest kwestia postawy serca i zaufania, bo można mieć bardzo dużo i się stresować jak nie wiem kto, a można nic nie mieć i żyć jakby w ogóle, jakby nie było jutra. Wiecie, spędziłem kiedyś kilka tygodni, miałem taki przywilej spędzić kilka tygodni w Azji wschodnio-południowej i tam kilka dni siedzieliśmy z dzieciakami w domu dziecka, w takim sierocińcu w Kambodży i z ich wychowawcami. I tam przychodzili rodzice niektórych z tych dzieci. Wiecie, widziałem tych ludzi, jak oni wstawali o 5 rano i się modlili, wszyscy, i wychowawcy, i dzieci, i dorośli, i ci rodzice niektórzy przychodzili. To było coś niesamowitego. Oni byli tak wdzięczni za to, co mają, a prawda jest taka, że nie mieli nic. Byłem też kiedyś, głosiłem Słowo Boże w kościele w Wietnamie. I w tym kościele pastor, jeśli nie mylę, pastor był aresztowany 20 parę razy. Regularnie wchodziła policja i biła wszystkich uczestników. Ludzie tam naprawdę nic nie mieli. Chętnie się dzielili, to też jest takie typowe. Pewnie tego doświadczyliście. Ludzie co najmniej mają, najchętniej się dzielą. Ale ci ludzie żyli po prostu, byli tak wdzięczni, byli tak wolni od jakichkolwiek zmartwień. Powiem wam, ten uśmiech nawet był tak szczery, te oczy się tak śmiały, że aż sobie myślałem, jacie, jak ja zazdroszczę tym ludziom. Przecież ja mam więcej od nich, a ja się stresuję i zamartwię o rzeczy, na które często nawet do końca nie mam wpływu. I to było dla mnie ogromne świadectwo tego, jak ci ludzie ufają Bogu i oni naprawdę się nie troszczą. Oni biorą te słowa Jezusa dosłownie. Nie troszcie się, oni po prostu się nie troszczą. Z drugiej strony, wiecie, kiedyś mój tata mi opowiadał taką historię. Chyba tata jest w ogóle na sali. Pozdrawiam cię. Fajnie, że wpadliście z mamą. Kiedyś tata mi opowiadał taką historię. Spotkał się z jednym z najbogatszych ludzi, jakich w ogóle znamy, multimilioner. I spytał się go, jak to jest być wolnym. A wiecie co? Nie mój tata się spytał tego człowieka, jak to jest być wolnym. Ten człowiek spytał się mojego taty, jak to jest być wolnym. Jak to jest być wolnym człowiekiem. Dlatego, że on się zamartwiał, stresował, mówi, że ma taką odpowiedzialność. I chociaż wydawałoby się, prawda, że taki człowiek właśnie, ten to się nie musi martwić, nie? Ma setki milionów na koncie i może sobie żyć jak król, jak lord do końca życia. A mimo to taki człowiek miał więcej zmartwień niż przeciętny Kowalski. Więc to jest kolejny mit, z którym się rozprawiamy, okej? To nie jest stan posiadania, który spowoduje, czy się martwisz, czy się nie martwisz. To jest stan serca i to jest nasza decyzja. Możemy nic nie mieć i ufać Bogu, a możemy mieć dużo i dalej nie ufać i szukać wymówek. Wiecie, i chciałem wam opowiedzieć pewną sytuację, która mi się przydarzyła, o tym, jak Bóg mnie zaopatrywał w przyszłości. Opowiadałem kiedyś, jak to już było wiele lat temu, nie ma co tego odgrzewać, aczkolwiek warte wspomnienia. Obca kobieta zaproponowała mi, że mogę mieszkać w jakimś mieszkaniu, które ona posiada przez 2 lata za darmo. Tak Bóg zaopatrzył mnie w sytuacji, kiedy nie miałem gdzie mieszkać. Tak jak mówiłem, Bóg posłał bezdomnego, żeby dał mi pieniądze na wyjazd. To takie abstrakcyjne z naszego punktu widzenia sytuacje mają miejsce, kiedy naprawdę ufamy Bogu, bo Bóg się troszczy i naprawdę nie możemy polegać na żadnym kanale, ale na Bogu, bo On znajdzie kanał, On znajdzie sposób, żeby dotrzeć, żeby przyjść za opatrzeniem i żeby się o nas zatroszczyć. Ale wiecie, 2,5 roku temu około szukałem pracy. Jak wielu młodych ludzi, poznałem wtedy moją obecną żonę, Ninę, zaczęło się robić poważnie, a ja byłem 28-letnim bezrobotnym, mieszkającym u rodziców, który pojechał na święta poznać potencjalnie przyszłych teściów pożyczonym samochodem od kumpla i zastanawiałem się, wiecie, i się modliłem po prostu. I czas mijał i pojawiała się taka frustracja. I myślę sobie, Panie, pomóż mi, coś jakoś tak po prostu mi nie szło. I modliłem się o to oczywiście, ale cały czas szukałem i jakoś nie szło. Jak już ktoś mnie chciał, to ja nie chciałem tam iść. I wiecie, jakaś taka, znalazłem się w takim miejscu po prostu frustracji. I postanowiłem, że zrobię sobie post taki 3-dniowy, będę po prostu go wołał do Pana, żeby wołał do Niego o odpowiedź. I pewnego dnia po takim poście udałem się na tak zwany, taki można powiedzieć, prayer walk. Lubię sobie czasem spacerować i się modlić. I wsiadłem na rower i po prostu sobie jechałem. Pojechałem sobie z Sopotu do Gdyni, jechałem sobie drogą. I jadę sobie taką ulicą i modlę się po prostu do Boga. Panie Boże, Ty widzisz moją sytuację. Panie Boże, Ty widzisz, że ja nic nie mogę. Ty widzisz, że ja próbuję, staram się i no i nie idzie. I modlę się i jadę sobie taką ulicą w Gdyni i patrzę, widzę jakąś taką, kojarzę, że na tej ulicy jacyś znajomi rodziny się budowali. I wydawało mi się, że widzę dom, który oni właśnie budują, albo do którego się wprowadzają, albo mają się wprowadzić. I akurat miałem numer i tak sobie myślę, zadzwonię, spytam, ja jestem taki towarzyski. Czasem to moją żonę wkurza, nagle bym zaprosił wszystkich do siebie albo chodził do wszystkich, ale tak jak pomyślałem, tak też zrobiłem, zadzwoniłem, spytałem, czy są w domu, powiedzieli, że tak, żebym przychodził. Akurat rzeczywiście okazało się, że to było tam 2 domy niżej i usiadłem sobie z nimi, posiedzieliśmy, pogadaliśmy i tyle. Wsiadłem na rower i pojechałem do domu. Następnego dnia rano do mnie dzwonią i się pytają, czy chcę dla nich pracować. Tak po prostu, nie gadaliśmy o pracy, nie gadaliśmy o pieniądzach, nie mówiłem im nic w ogóle, że szukam pracy. Sami się mnie spytali, czy chcę dla nich pracować. Ja jakby od razu wiedziałem, że to jest odpowiedź od Boga i wiecie, dosyć szybko się okazało, że to jest to, że ja szukałem pracy, oni szukali pracownika, wszystko się pięknie spięło. Wiecie, Nina się, moja żona aktualna, wtedy jeszcze dziewczyna, sprowadziła się do Trójmiasta, zaplanowaliśmy ślub, mogłem się oświadczyć, zarobiłem na pierścionek, zarobiłem na samochód, nawet troszeczkę tam też na ślub i wiecie co, to wszystko tak cudownie się potoczyło, że na ten czas ta praca, którą ja, można powiedzieć, tak totalnie przypadkowo znalazłem, była tak wspaniałym zaopatrzeniem. Co więcej, miesiące, w których po prostu najlepiej się powodziło, bo ja byłem, można powiedzieć, takim handlowcem na prowizji. Miesiące, w których otrzymywałem 2-krotność, 3-krotność podstawy, to były miesiące, w których mieliśmy największe wydatki. Szykowanie ślubu, mieszkanie, jakieś takie, wiecie, kwestie, o które się strasznie stresowałem i bardzo się spinałem. I niezależnie, to były takie dziwne miesiące w roku, to nie był sezon. To były takie dziwne miesiące, takie losowe, na przykład listopad, nagle, najlepszy miesiąc w roku. Nie wiadomo dlaczego. I wiecie, ja wierzę, że to był po prostu tylko i wyłącznie kanał, przez jaki Bóg mnie zaopatrywał. Ja Jemu zaufałem i On w taki sposób zaopatrzył, że akurat jechałem wtedy sobie tamtą ulicą, akurat zadzwoniłem, chwyciłem za tą słuchawkę. Bóg po prostu to wszystko złożył. Dlatego, że tak Bóg działa. Kiedy my Jemu ufamy, On po prostu o wszystko się troszczy. Kiedy stawiamy Go na pierwszym miejscu, On troszczy się o całą resztę. I wiecie, ten cały fragment, który ja przeczytałem Mateusza, 6 rozdział od 25 do 32 wersetu i tam właśnie Jezus mówi, wasz ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A kolejny werset brzmi tak, a więc szukajcie przede wszystkim Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest, nie planowałem tego, bo za każdym razem, gdy jestem na scenie, to korzystam z tego wersetu. I myślałem, że tym razem uda się jakoś go obejść, ale nie udało się, dlatego że to jest werset przewodni mojego życia. Szukajcie przede wszystkim Bożego Królestwa. Jego stawiajcie na pierwszym miejscu. Jemu ufajcie, a wszystko będzie wam dodane. On się o wszystko zatroszczy. Naszym zadaniem jest postawienie Jezusa na pierwszym miejscu i patrzenie cały czas do góry, do Niego jako do naszego źródła. A ono wszystko się zatroszczy. I On spowoduje, że niczego nam nie zabraknie. Dlatego, że On jest naszym zaopatrzycielem. Wiecie, i można powiedzieć, że tamta praca była super na jakiś czas. Dużo się nauczyłem, wszystko było ekstra, ale troszeczkę tam sytuacja później się pokomplikowała i można powiedzieć, źródełko wyschło. Potem się rozpoczął koronawirus, to było jeszcze gorzej, ale generalnie rozstaliśmy się. Pokojowo się rozstaliśmy i przestałem pracować w tamtej firmie. I wiecie, trochę znalazłem się w punkcie wyjściowym i myślę sobie, co teraz będzie? Kolejny rok? Ale wiecie co, od razu sobie pomyślałem, jeju, nie mogę w ogóle tak myśleć. Wiecie, właśnie wtedy też się zaczął ten cały koronawirus. Listopad, grudzień, styczeń. tylko coraz więcej się słyszało od znajomych, jak ktoś traci pracę, jak komuś biznes upada i takie różne czarne scenariusze gdzieś tam się zaczęły rysować w głowie niektórych, prawda? A ja pomyślałem sobie, właśnie w sumie ja nie będę tak myślał, ja zaufam Bogu, dlatego że Bóg nie jest zależny od okoliczności zewnętrznych. Bogu nie jest straszny koronawirus, Bogu nie jest straszne wysokie bezrobocie, Bogu nie jest straszny kiepski rynek pracy, Bogu nie jest straszny nawet to, że my nie jesteśmy może kompetentni. On może wszystko, On może otworzyć nam drzwi, On może właśnie wysłać do nas klientów. My, jak polegamy na Nim, to nie wiemy z jakiej strony, ale to zaopatrzenie zawsze przyjdzie. Bo Bóg jest wierny swojemu słowu. Mówi, nie troszczcie się. Bóg wie, że tego potrzebujecie. Skoro daje ptakom, skoro daje kwiatkom, to tym bardziej zatroszczy się o was, ludzie małej wiary. Nie bądźcie ludźmi małej wiary. Tak sobie dopowiadam. Nie bądźmy ludźmi małej wiary. Wierzmy, że skoro Bóg troszczy się o rośliny, o ptaki, to tym bardziej zatroszczy się o nas. Bez względu na to, przez jaki kanał to zaopatrzenie przyjdzie, to przyjdzie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem Jireh, czyli Bogiem, który zaopatruje. A w innym fragmencie, w 4 Księdze Mojżeszowej napisane jest, że Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Skoro On mówi tak o sobie, to znaczy, że On to zrobi, On tego dokona. I wiecie, znowu jakby znalazłem się w takiej sytuacji, można powiedzieć, wyjściowej, czyli gdzieś tam znowu zacząłem się rozglądać za tą robotą i zastanawiać się, co tu teraz robić. Wiecie, w głowie 100 pomysłów na biznes, a równocześnie żaden nie był wystarczająco dobry, żeby się w niego zaangażować albo zaryzykować. I znowu pomyślałem sobie, zacznę się po prostu modlić i wołać do Pana. Dlatego znowu zwróciłem moje oczy do źródła. Panie, mówię, Ty jesteś moim zaopatrzycielem. Pewnie, ja będę szukał, wysłałem jakieś tam CV, 2 czy 3. I myślę, będę po prostu się modlił i wołał do Ciebie, ufał, że Ty jesteś moim zaopatrzycielem. I wiecie co, w międzyczasie pojawiła się taka sytuacja akurat, że z Niną się przeprowadzaliśmy, więc wziąłem się za remont, zacząłem pracować, jakby remontując to mieszkanie, do którego mieliśmy się wprowadzić. To było fajne kilka miesięcy, cieszyłem się z tego. No i powoli remont zbliżał się ku końcowi i zacząłem się zastanawiać, co teraz będzie. I wyobraźcie sobie, ale dalej się modliłem o to. Miałem jakiś taki pokój, jakiś taki spokój. Wiedziałem, że skoro Bóg zrobił to wcześniej, zrobi to jeszcze raz. Śpiewałem, prawda? Że Bóg widziałem, jak przynosisz góry i wiesz, że zrobisz to jeszcze raz. Więc to była taka mała góra w moim życiu. Ten taki lekki stres gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mi towarzyszył. Co to będzie? Ale właśnie świadomie postanowiłem z tym walczyć i po prostu się modliłem. Powiedziałem nie, jak tylko te myśli przychodziły, mówiłem im nie, Bóg jest moim zaopatrzycielem, Bóg się o mnie troszczy, On spowoduje, że będę miał wszystkiego pod dostatkiem, ja skupiam się na Nim, modlę się, działam, ale wiem, że od Niego pochodzi moje zaopatrzenie. I wiecie, remont się skończył, można powiedzieć, że już wprowadzaliśmy się do tego nowego mieszkania, nasz pracownik już wyjechał za granicę i wiecie co, 2 dni po tym, jak nasz pracownik wyjechał, gdy już w zasadzie kończyliśmy remont, dostaję telefon od jakiegoś obcego numeru, dzwoni do mnie właścicielka firmy, z którą rozmawiałem jakoś w lutym chyba, sami do mnie zadzwonili, 2 dni po tym, jak skończyliśmy remont, nie zdążyłem się jeszcze nawet postresować i od razu z propozycją pracy na teraz. I to wiecie, można sobie pomyśleć, no okej, pewnie jakoś tak wyszło po prostu. I pojechałem od razu tamtego samego dnia wieczorem, w ogóle gdzie w t-shircie, jakichś ciuchach roboczych. Pojechałem z nimi porozmawiać, z właścicielami firmy i oni zaczęli mi opowiadać, wiesz, w sumie to sytuacja nie jest taka, że ten koronawirus minął, jest słabo i nie jest dobrze, ale chcemy zaryzykować i spróbować stworzyć taki nowy dział i ty byś się zajmował tym i tym, co o tym myślisz? Ja wiecie, od razu się zgodziłem. Jeszcze nawet tam na całkiem korzystnych warunkach. I wiecie co? Wróciłem do domu i zacząłem sobie tak myśleć po prostu. Dostałem oczywiście ofertę, wszystko dostałem na maila, podpisaliśmy, zacząłem pracę prawie że na CITO. I wiecie co? Wróciłem sobie i usiadłem i pomyślałem sobie, ja cię kręcę. Przez, wiecie, 5 miesięcy nic. Ludzie tracą pracę. Zara na świecie zamyka 1200 sklepów. Adidas zwalnia 1/3 pracowników, Airbnb połowę pracowników. Niektóre branże totalnie leżą. A ja w środku tego wszystkiego dostaję pracę, o którą tak naprawdę nawet nie miałem czasu się postarać i poszukać i pomyśleć o tym. Bóg sam po prostu spowodował, że to zaopatrzenie przyszło. I wiecie, w tym wypadku przyszło przez ludzi, przez telefon od potencjalnego pracodawcy. Ale ja wiem, że to Bóg daje mi przychylność w oczach tych ludzi. Bóg daje mi przychylność w oczach klientów, że pozyskuję tych klientów. Ja nie muszę, tak jak mówię, ja nie jestem od nich zależny. Ja jestem w pełni zależny tylko i wyłącznie od Boga. Dlatego, że okoliczności się zmieniają. I okoliczności bywają bardzo, ale to bardzo stresujące czasami. Ale nasze źródło się nie zmienia. Nasze źródło się nie zmienia. Nasze źródło jest, to jest Bóg, który może wszystko. On czyni cuda. Śpiewaliśmy, nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się, Ty cały czas działasz. I wiecie, co z tym robić? Jak sobie radzić z tym stresem? Odpowiedź znajdujemy, jak ufać, jak się nie martwić. Odpowiedź znajdujemy w liście do Filipian, 4 rozdziale, 6 i 7 werset mówi tak. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Uwaga, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Nie muszę przedstawiać moich potrzeb ludziom dookoła. Nie muszę opowiadać, jak mi ciężko, jak bardzo się stresuję. Przedstawiajcie wasze potrzeby Bogu. A Bóg, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. I bez względu na to, z czym się zmagamy, jakie mamy kłopoty, to zaopatrzenie nie polega tylko i wyłącznie na finansach. Bóg zaopatruje nas w naszym życiu w przyjaciół, stawia właściwych ludzi na naszej drodze we właściwym momencie, gdy wie, że tego potrzebujemy. Bóg zaopatruje nas we wszystko, co jest nam potrzebne, w materialne rzeczy, w niematerialne, emocjonalnie też On jest naszym zaopatrzycielem. On nam daje wszystko, czego potrzebujemy. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne od Niego. On jest naszym źródłem. I wiecie, za każdym razem, gdy pojawia się taki stres, gdy pojawia się taka jakaś niepewność, gdy pojawia się jakiś lęk, gdy pojawia się gdy coś spędza nam sens, powie, gdy nie możemy spać, pamiętajmy o tych słowach. Nie martwcie się, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, wiecie, to jest coś najcenniejszego, to jest coś, czego nie da się kupić. Pokój Boży, którego żaden umysł nie ogarnie, on wstąpi do naszych serc i on będzie nas strzegł. I możemy być jak ci ludzie w Wietnamie, bez względu na to, czy mamy dużo, czy nic nie mamy, my będziemy odczuwać Boży pokój. Bo wiemy, kto jest naszym zaopatrzycielem i wiemy, kto o nas dba. Wiemy, kto jest naszym ojcem i wiemy, kto jest dobrym ojcem. Amen? Wiecie, czytałem sobie ostatnio księgę Habakuka. Księga często pomijana albo rzadko jakby z niej się czyta. Ja przynajmniej rzadko czytam, ale przeczytałem całą księgę, była dosyć krótka i w 3 rozdziale są słowa, na podstawie których powstała pewna piosenka. Piękna piosenka, która często mi chodzi po głowie. A jej tekst brzmi mniej więcej tak. Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Oliwy owoc chybiłby, ziemia dałaby marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś, a w oborach brakłoby kóz. Jednak w Panu radość będę miał. To jest tekst piosenki prosto z księgi Habakuka. I wiecie co, może dzisiaj z takimi rzeczami się nie zmagamy. Nikt nam nie wybija kóz w oborach, ale może padł ci piec w domu. Może samochód, może skasowałeś samochód. Choćbym stracił pracę, choćby ktoś mi skasował samochód, choćby sąsiad mnie zalał, ja jednak w Panu będę miał moją radość. Ja Jemu będę ufał, dlatego że to On jest moim źródłem i On mnie zaopatrzy bez względu na to, w jaki sposób. On w jakiś sposób na pewno zatroszczy się o to, żebym miał wszystkiego pod dostatkiem. I wiecie co, wydaje mi się, ja przynajmniej jestem taką osobą, która właśnie mówię, w przeszłości przez wiele lat zmagałem się z tym stresem. I wierzę, że jest to temat stresem takim o przyszłość, stresem o to, że nie będę miał wystarczająco, stresem po prostu o pieniądze najczęściej, że nie wystarczy. I wiecie, wierzę, że to jest temat aktualny, wierzę, że nie jestem jedyny. I wiem, że Bóg chce nam dać to objawienie, że On jest naszym zaopatrzycielem. Może żyjesz w taki sposób, który zrzuca na ciebie całą tą odpowiedzialność, gdzie ty myślisz, że wszystko, co masz, zależy od ciebie i nigdy nie szukałeś pomocy u Boga, albo może myślałeś, że no okej, może gdzieś tam kiedyś On komuś pomógł, ale mi raczej nie, ja po prostu nie znasz mojej sytuacji. Ale chcę ci powiedzieć, to nie jest tak. Bóg nie z takich sytuacji wyrywał ludzi. I wierzę, że zrobi to jeszcze raz, zrobi to dla ciebie i zrobi to dla mnie. Ale to, czego On chce, to On chce naszego zaufania. On chce, żebyśmy my naprawdę Mu zaufali i żebyśmy naprawdę patrzyli na Niego jako na naszego zaopatrzyciela i Jemu zaufali. I chciałbym się pomodlić, żebyśmy wspólnie chwileczkę spędzili na modlitwie i modlili się właśnie razem o to, żeby Bóg dał nam takie objawienie. Zamknijmy może na chwileczkę nasze oczy, żeby nikt się nie stresował. Jeśli doświadczasz lub doświadczałeś czegoś takiego, jeśli doświadczasz takiego stresu, jeśli coś cię martwi, jeśli coś cię ciągle gniecie, podnieś proszę na chwileczkę swoją rękę, chcę widzieć, z kim się modlę. Wiecie, tak jak myślałem, jest bardzo dużo rąk. Ja wierzę, że to jest temat, z którym zmaga się wielu z nas. Może wstańmy, kochani, co? Pomódlmy się razem, własnymi słowami, wznieśmy taką modlitwę i wołajmy do Boga, żeby dał nam to objawienie. Panie Boże, Ojcze, dziękujemy Tobie za to, co Ty mówisz w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci za wszystkie obietnice, które Ty nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że Ty obiecujesz, że Ty będziesz się o nas troszczył i że my nie musimy się martwić, dlatego że Ty jesteś naszym źródłem, dlatego że Ty jesteś naszym zaopatrzycielem i Ty jesteś tym, którego obchodzą nasze sprawy i nasze zmartwienia, Panie. Dziękuję Tobie za to, że Ty wiele razy w Starym Testamencie pokazywałeś się i w Nowym też, jako nasz zaopatrzyciel, jako nasze źródło, jako ten, który daje, jako ten, który daje jeść, jako ten, który sprawia, że niczego nam nie zabraknie, który nas zaopatruje, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że zaopatrujesz nas, Panie, we wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. I Panie, proszę Cię teraz, Duchu Święty, żebyś działał pośród nas, Panie. Może tego nie widzimy, może tego nie czujemy, ale wiemy, że gdy my wołamy do Ciebie, to Ty działasz. Ty pośród nas teraz działasz, Panie. I Duchu Święty, prosimy Cię teraz, żebyś zasiał takie objawienie w naszych sercach. Może i teraz, ale też w takich sytuacjach, w których będzie nam ciężko, w którym będzie nam trudno, gdy będziemy się zmagać, Panie, żeby nam się przypominały te słowa, że to Ty jesteś naszym zaopatrzeniem, że to w Tobie jest nasza radość, że Ty jesteś źródłem naszego pokoju, Panie. I prosimy Cię, żebyś dopomógł nam, żeby naszą naturalną pierwszą reakcją nie był stres, zamartwianie się i szukanie rozwiązań po samemu, ale wołanie do Ciebie i szukanie od Ciebie odpowiedzi, dlatego że wiemy, że odpowiedzi od Ciebie są najlepsze. I nawet gdy tego nie widzimy, i nawet gdy tego nie czujemy, to, Panie, wiemy, że Ty zawsze przychodzisz. Ty się nigdy nie spóźniasz i Ty zawsze przychodzisz z odpowiedzią we właściwym czasie, bo Ty jesteś Jahwe Jireh, Bóg, który zaopatruje. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.